Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W przyszłym roku płaca minimalna ma wynieść 2080 zł, z kolei minimalna stawka godzinowa 13,50 zł. Takie są propozycje rządu. We wtorek rząd przedstawił m.in. propozycje dotyczące zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rada Ministrów przyjęła też założenia do przyszłorocznego budżetu. Według nich wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma wynieść 3,8%, inflacja 2,3%, a stopa bezrobocia 6,4%. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że wzrost gospodarczy w 2018 roku ma opierać się m.in. na inwestycjach w sektorze publicznym. Te dane są ostrożne, ale już pokazują, że działania rządu przełożyły się na dobrą sytuację gospodarczą naszego kraju, powiedział dr inżynier Andrzej Michalak, ekonomista.
Możemy się spodziewać, że ten wzrost gospodarczy dla Polski będzie jeszcze wyższy, więc tutaj to już pokazuje bardzo, bardzo dobrą sytuację gospodarczą. Po drugie, inflacja na bardzo niskim poziomie 2,3%. No i to, co interesuje nas również bardzo, spadek bezrobocia zakładany do poziomu 6,4%, czyli będziemy mówili, że już bardzo niewiele osób pozostanie bez pracy. Bardzo pozytywne założenia, no i wydaje się, że na tym etapie doświadczeń bieżącego roku, poprzedniego roku, bardzo realny do spełnienia budżet.
Rząd przyjął projekt uszczelniający zasady wypłacenia świadczeń z programu Rodzina 500+ oraz propozycje w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku. Rada Ministrów proponuje pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w bieżącym roku. Rząd przyjął także projekt stanowiska dotyczącego realizacji gazociągu Nord Stream 2. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała we wtorek kolejnych świadków. Zeznania złożył były prezes oraz były członek zarządu linii lotniczych OLT.
Przesłuchania to kontynuacja tak zwanego lotniczego wątku afery Amber Gold. Jako pierwszy na pytania posłów odpowiadał Jacek Łyczba, były prezes zarządu OLT Express Poland. Marcin P., twórca Amber Gold, w działalność spółki OLT miał zainwestować około 65 milionów złotych pochodzących z piramidy finansowej. Były prezes OLT zeznał, że Marcin P. był osobą specyficzną, a rozmowa z nim była trudna. Jednocześnie świadek stwierdził, że miał informacje o przestępczej przeszłości Marcina P., który jednak bagatelizował ten temat. Jacek Łyczba pytany był o to, jakie działania podjął w celu uchronienia spółki przed upadłością.
Zwróciłbym uwagę na to, że świadek powiedział, że niejako uległ olbrzymiej reklamie Amber Gold i linii OLT Express i to spowodowało, że traktował pana Marcina P. jako osobę wiarygodną.
Mówi poseł Jarosław Krajewski, członek Komisji Śledczej do spraw Amber Gold.
A warto przypomnieć, że pan Marcin P. był osobą już wtedy wielokrotnie karaną, również za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. I ma to związek również z tym, że pan Marcin P. jako właściciel Amber Gold pozostawał jesienią 2011 roku jako prezes zarządu linii lotniczych OLT Jeter, czyli jednej z trzech firm, które wchodziły w skład grupy OLT Express.
Drugim świadkiem jest Rafał Orłowski, były członek zarządu OLT Express Poland. Śledczy przesłuchają m.in. Andrzeja Dąbrowskiego, byłego prezesa OLT Express Regional oraz OLT Express Poland. Z kolei 21 czerwca przed komisją stanąć ma Michał Tusk, były rzecznik prasowy linii OLT Express, syn byłego premiera Donalda Tuska. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Baltic Pipe może przesyłać gaz już w październiku 2022 roku, wynika z harmonogramu procedury Open Season opublikowanej przez Gaz System. Z opublikowanego harmonogramu wynika, że procedura Open Season będzie się składała z dwóch faz. Pierwsza zakończy się 25 lipca bieżącego roku. Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego rozpoczęli dziś rano procedurę Open Season dla projektu Baltic Pipe. Tym samym operatorzy zapraszają zainteresowane podmioty do sygnalizowania przewidywanego zapotrzebowania na przepustowość w gazociągu, który połączy Polskę, Danię i Norwegię. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki w rozmowie z naszą redakcją zaznacza, że Baltic Pipe jest milowym krokiem w kierunku niezależności energetycznej Polski.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo systematycznie i konsekwentnie pracuje na rzecz uniezależnienia Polski od dostaw surowców energetycznych z jednego kierunku, od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Temu służył zainicjowany przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego terminal gazowy w Świnoujściu. Temu służy budowa stałego połączenia gazowego ze złożami, które znajdują się na wodach norweskich.
Gazociąg Baltic Pipe to część projektu tzw. Bramy Północnej, która ma połączyć polski system przesyłu gazu ze złożami na szelfie norweskim Morza Północnego. Polska strategia zakłada dywersyfikację nie tylko źródeł, ale i kierunków dostaw błękitnego paliwa. Solidarność Handlowców w dalszym ciągu ma nadzieję, że projekt w sprawie wolnych niedziel będzie procedowany w obecnym kształcie. Strona społeczna sceptycznie patrzy na skrócenie czasu pracy sklepów w niedzielę. Takie rozwiązanie proponuje Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości. Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara przypomina, że ponad 500 tysięcy obywateli podpisało się pod projektem, który zakłada 4 wolne niedziele. Związkowiec liczy, że ustawa z poprawkami wejdzie w życie.
Jest to nie za dobre rozwiązanie dla nas. Oczywiście to Sejm postanowi, to jest inna kwestia, ale ja mam nadzieję, że będziemy procedować nad naszym projektem ustawy, który został zgłoszony do Sejmu. Nie wiem, jakie jest stanowisko rządu w tej kwestii, bo rząd się wypowiedział pozytywnie, jeśli chodzi o naszą ustawę, a więc za wcześnie mówić, że aż tak daleko idące kompromisy zostaną zawarte. My na taki kompromis póki co nie idziemy. Liczymy, że nasza ustawa z poprawkami wejdzie w życie.
W trakcie prac nad projektem pojawiły się różne koncepcje ograniczenia handlu, m.in. żeby zakaz obowiązywał we wszystkie niedziele, był ograniczony do 2 niedziel w miesiącu, bądź skrócony do godziny 13. W skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wchodzą m.in. Związek Zawodowy Solidarność, organizacje społeczne, katolickie, pracownicze i pracodawcy. W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach we wtorek odbyły się główne uroczystości stulecia objawień fatimskich, a także 20. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem. Wydarzenie zbiegło się z zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP-u. W uroczystościach wzięli udział prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda z małżonką, premier Beata Szydło, ministrowie oraz parlamentarzyści. Homilię po włosku wygłosił ksiądz biskup Virgilio Antunes z portugalskiej diecezji Coimbra, były rektor Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Tłumaczył ksiądz Stanisław Stawicki. Ksiądz biskup wskazał, że dzisiejsze cierpienie ludzkości wynika z faktu chęci budowania świata bez Boga.
Kilka lat temu papież Benedykt XVI dosadnie przekonywał. Doświadczenie mówi nam, że świat bez Boga staje się piekłem. Jest przepełniony egoizmem, rozbitymi rodzinami, nienawiścią między jednostkami i nacjami, wielkim niedostatkiem miłości, radości i nadziei. Podczas gdy świat proponuje ateizm jako drogę, którą winien iść wolny człowiek, Dziewica Maryja, Matka Wszystkich Żyjących, wskazuje na swoje niepokalane serce otoczone cierniami niewdzięczności, przynaglając nas delikatnie, abyśmy nie wygaszali w sobie głodu więzi z Bogiem. Dlatego Fatima nie jest orędziem tragedii, jest krzykiem, który chce poruszyć sumienia i serca ludzi.
Podczas uroczystości księża biskupi ponowili akt poświęcenia Polski niepokalanemu sercu Maryi. Odczytał go ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki.
Matko świętej rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin, chcemy uczynić wszystko, co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu pod szeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i realizowaniu źle rozumianej tolerancji. Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.
Tegoroczny akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 roku. Wtedy to na Jasnej Górze księża biskupi pod przewodnictwem prymasa Polski księdza kardynała Augusta Chlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Zmarł Andrzej Dworski, wybitny działacz polonijny, był wydawcą i redaktorem biuletynu Polonia, miesięczniku wydawanego w latach 1993-96. W tym czasie był również korespondentem sportowym pism krajowych. Był także członkiem szerokiej kadry narodowej w maratonie przed Olimpiadą w Moskwie, później nauczycielem i trenerem m.in. Andrzeja Brączyka i Piotra Nowaka, reprezentantów Polski w piłce nożnej. Andrzej Dworski zapisał się w pamięci Polonii mieszkającej w Madrycie jako osoba serdeczna, zawsze gotowa do pomocy, mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta posługujący w Madrycie.
Andrzej od samego początku w Hiszpanii był znany ze swojego temperamentu, bardzo porywczego momentami, ale przede wszystkim cechowała go wielka miłość do Polski, był wielkim patriotą i o dobre imię, dobry wizerunek Polski zawsze starał się walczyć, także tutaj w Hiszpanii. Dla nas, dla Polonii, szczególnie żyjącej w Madrycie, okolicach Madrytu, zostanie na pewno w pamięci jako człowiek, który był ogromnie serdeczny dla swoich przyjaciół. Dla swoich przyjaciół miał czas, zawsze był dyspozycyjny, zawsze był bliski, zawsze chciał pomagać.
Andrzej Dworski urodził się w 1956 roku w Bydgoszczy. Był absolwentem technikum chemicznego w rodzinnym mieście i AWF-u w Poznaniu. W roku 1981 roku był pracownikiem zarządu regionu bydgoskiego NZZ Solidarność. W Hiszpanii mieszkał od 1989 roku. Napastnik, który we wtorek zaatakował młotkiem policjanta przed katedrą Notre Dame w Paryżu, twierdził, że jest żołnierzem kalifatu, czyli terrorystycznej organizacji tzw. Państwo Islamskie, podały francuskie media. Media powołują się na źródła zbliżone do śledztwa. Wcześniej szef francuskiego MSW powiedział, że przed dokonaniem ataku napastnik krzyczał: to za Syrię. Dodał, że poza młotkiem mężczyzna miał przy sobie noże kuchenne oraz legitymację wskazującą, że jest studentem z Algierii. Według dziennika Le Figaro napastnik pochodzi z Kabylii w północno-zachodniej Algierii. Według władz zaatakował on młotkiem jednego z funkcjonariuszy pilnujących porządku przed Notre Dame. W odpowiedzi inny policjant z trzyosobowego patrolu postrzelił go z broni palnej. Napastnika przewieziono do szpitala. Zaatakowany policjant odniósł tylko lekkie obrażenia. Były to wiadomości w Radiu Maryja.